Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie. Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie zachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie.
O, Tobie Chrystusie.
Siedźmy, Pani. Myślę, że lepiej jest być w rękach Boga niż w rękach człowieka, nie? Bóg zawsze jest lepszy niż człowiek. Jak ktoś mi mówi, tak. I dlatego, jeżeli miałby nas ktoś bronić, to lepiej jak nas broni Bóg, niż jak miałby nas bronić człowiek. Bo obrona człowieka zawsze jest na krótką metę, nie? Przyjaźnie między ludźmi się czasami trwają krótko. Coś nie tak powiesz, to od razu już nie jest twoim przyjacielem i już nie będzie cię bronić. Dlatego zobaczcie, że też celem tych rekolekcji jest to, żeby zobaczyć też swoją biedę, zobaczyć te swoje rany, swoje trudności, które mamy i uznać, że jedynym obrońcą jest Pan. Obrońcą przed sobą samym, nie? Czasami zobaczcie, nie wiem, czy macie tak, że mamy to, tego wewnętrznego zdrajcę, nie? Że wszyscy wiemy, co mamy robić, a tego nie robimy, nie? A wiemy, że trzeba kochać męża, a nie kochamy. Na przykład żonę nie kochamy, nie? Że powinniśmy chodzić do kościoła, a nagle nie, że nie powinniśmy jeść słodyczy, a jemy, albo coś tam, nie? Nie powinniśmy pić alkoholu, a robimy zupełnie inny opak, nie? Macie takie, jak to się mówi, dlaczego? Nie wiem, czy mieliście kiedyś coś takiego, Boże, po co ja to robię? Bez sensu, przecież to mi szkodzi. Nie? Że czasami ja jestem dla siebie wrogiem. Czasami tak bywa. I dzisiaj nas to Słowo Boże zachęca do wytrwałości w modlitwie. Ale co to właściwie znaczy? Bo zobaczcie, to nie jest tak, że teraz, dobra, postanawiam sobie, że będę się modlił. No i po prostu zarżnę się na śmierć. Cztery części różańca, w jednej ręce tajemnice radosne, w drugiej bolesne i jedziemy z koksem, nie? Czasami, ja tak w nowicjacie, jak człowiek idzie do nowicjatu, to wszyscy są święci, naprawdę. Wszyscy żeśmy się tak modlili i nawet tutaj, jak jest taka była intensywna modlitwa, słuchajcie, że tutaj jest napisane, że zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać. To Pan Bóg czasami daje taką łaskę, takiej modlitwy jednoczesnej. Ja pamiętam, że kiedyś się obudziłem i słyszę, że ja przez sen mówię, zdrowość Maryjo, łaski pełna. Autentycznie, żeśmy po prostu takie coś żeśmy weszli, nie? Czy to łaska, czy tak sobie coś wypracowałam. Ale o co chodzi? Że tak naprawdę to nie jest kwestia takiego typu, że Bóg nas jakby, że my sami coś musimy sobie postanowić. Nie, to nasze codzienne życie, nasza codzienność nas do tego skłania. I teraz pomyśl sobie o twojej codzienności, jaka ona jest. Kiedy wrócisz do domu, nie? Bo tam są te rekolekcje, tam Pan chce działać. My tutaj jesteśmy tak jakoś przytuleni, nie? Ale to są warunki nienaturalne, nienormalne, nie? Trochę, nie? To nienormalnie to jest. Niektórzy mówią, o jest jak moralnie. Normalnie to jest tam, gdzie ty mieszkasz. Tam jest normalnie. W twojej chałupie, nie? Gdzie chcesz stamtąd uciec. To tam jest normalnie. Tam właśnie Pan działa. I o to chodzi. Zobaczcie, żebyśmy nie myśleli sobie tak, żeby wołać, Panie Boże, tam działaj, tam bądź ze mną, tam chcę Cię doświadczać, tam chcę, żebyś mnie bronił, tam. Właśnie w mojej sytuacji, której nie lubię. Jak ja sobie pomyślę, że ja w środę mam wracać, że we wtorek wracam, to mam, powiem tak, ja mam już te problemy są, i ja mówię, Boże, Jezus, ja bym chciał czasami umrzeć. Nie wiem, czy może przesadzam, nie? Ale przesadzam, nie? Ale czasami jest tak, że wracasz do tego domu i coś ci się nie podoba i nie masz na to wpływu. O, nie wiem, bo jakbyśmy mieli na wszystko wpływ, nie? Jeżeli na przykład za kogoś odpowiadasz, załóżmy, masz dzieci, które robią co chcą, nie? I teraz I teraz słuchajcie, i ty im mówisz, a oni robią co chcą. I to też bardzo bolesne jest. To nie jest takie proste, nie? I teraz mówi, Panie Boże, tam mnie obroń, albo tam obroń te dzieci przed sobą samym, nie? Czyli broń te dzieci przed ich głupimi decyzjami. To jest, zobaczcie, nie? Nie taka niełatwa rzecz, nie? Więc zobaczcie, my tu jesteśmy dzisiaj po to, żeby też wołać do Boga, Panie, tam mnie broń, daj mi tam łaskę modlitwy, tam taką łatwość, Duchu Święty, przyjdź tam do tego miejsca. Tam, żeby po prostu, żebyś ty był tym tam Panem, albo żebyś dał mi cierpliwość właśnie do takiej sytuacji, że ja po prostu muszę to znosić, nie? Zobaczcie, Jezus taką miał ogromną cierpliwość, on czasami do swoich uczniów. Ile razy ja będę musiał was znosić? Ciągle nic nie kumacie, nie? On mówił non stop to samo, a oni nic nie rozumieli. 3 lata mówił, a oni nic nie kumali, nie? My podobnie mamy, nie? Ja ciągle coś słyszę, inspektor coś mówi, a ja mówię, o co mu chodzi? Daj mi spokój, nie? Dalej, nie? Zobaczcie, że tak samo jest, Jezus ma ogromną cierpliwość do nas. I czy my mamy cierpliwość do siebie i do innych? Cierpliwość to jest taka cnota, to się wiąże z cierpieniem, rozłożonym w czasie. Cierpieć w czasie. Czy, zobaczcie, my dzisiaj mówimy trochę o męczeństwie, czasami są w tym pierwotnym kościele, to było tak czasami fajnie, nie? Bo oni tak zostali tam, mieli ich lwy pożreć, jest to była chwila, moment, nie? Ale jak ty na przykład, i po cierpieniu, ale jak ty na przykład masz nowotwór, albo masz nieznośnego męża i teraz wytrzymać z nim, jeszcze go kochać, albo żonę, po prostu, to, albo na przykład jakieś inne rzeczy, to naprawdę jest potrzebna łaska. I zobaczcie, dzisiaj Jezus daje taką obietnicę, że czyż Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. Ja tego też zachęcam czasami, może jak masz jakieś bardzo poważne problemy, zachęcam, bo tak to niektórzy ludzie robią. Masz jakiś poważny problem, na przykład coś do rozwiązania, weź, zrób coś takiego, jeżeli ci oczywiście Duch Święty do tego natchnie. Przez 7 dni budź się o 3 w nocy i pół godziny się módl na klęcząco. Jezus, lituj się nad nią. Zobaczysz, szczególnie Kościół nas zachęca w takich okresach jak Adwent, jak Wielki Post, żeby na przykład tak się też modlić. W taki sposób, nie? Tak w niektórych wspomnieniach jest, że pierwszy tydzień Adwentu, Wielkiego Postu, oni się budzą i są zachęcani do tego, że kiedy masz jakiś bardzo poważny problem, żebyś naprawdę modlić tak intensywnie. Wierzyć w to, że Bóg wysłucha. Dlatego, że to jest ta obietnica, że czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych. Każdy z nas jest wybrany przez Boga. Więc to jest jakby ta zachęta, o której mówi to Słowo Boże. Dzisiaj my mamy, bo tutaj jest tyle tematów, zastanawiam się, po prostu ja bym, kurczę, potrzebowałbym tutaj 2 godziny. Natomiast nie mamy tyle czasu, więc chcę tylko jeszcze powiedzieć, drodzy, o tym, że no, mamy dzisiaj wspomnienie błogosławionej Karoliny, nie? To jest dzisiaj patronka naprawdę dzisiejszych czasów, które są bardzo trudne, które miłość jest rozwalana właśnie przez to, że jest atakowana przez diabła, przez media, ta sfera seksualna, ta najbardziej delikatna, ta najbardziej wrażliwa, ta najbardziej taka dotknięta, zobaczcie, przez diabła w dzisiejszych czasach, że jest takie rozpaczanie i to dotyka każdego. Dotyka i księży, dotyka, słuchajcie, i osób młodych w sposób szczególny, że to dzisiaj jest naprawdę być w czystości, to czasami jest ogromne męczeństwo, nie? Kiedy otworzysz internet, to tam na każdej stronie zawsze jest ktoś rezygnizowany. Albo jest jakaś zachęta do psychologów, że trzeba po prostu tą sferę rozdmuchiwać i tak dalej. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę na przykład, że w mediach, nie, czy na przykład na basenach są na przykład takie techniki masażu Ayurveda, które na przykład powodują to, że będziesz miał potem problemy z tą sferą, poważnie, że nawet tego nie opanujesz, ludzie w ogóle o tym nawet nie wiedzą, bo o tym się też nie mówi. Że niektóre rzeczy, w które wchodzisz, potem powodują to straszne problemy, że też wchodzi demon w tą sferę, nie? I dotyka to naprawdę każdego. Może dotknąć. Dlatego dzisiaj tak bardzo potrzebujemy tych świętych, szczególnie Karoliny, która ofiarowała swoje życie właśnie w obronie tej pięknej czystości. Dlatego, że co to znaczy czystość? To Znaczy, że ja należę do Boga. Nie, moje ciało należy do Boga. Oczywiście, jak jestem w małżeństwie, no to jest ta sfera, że moje ciało należy do mojej żony, moje ciało należy do mojego męża. Tylko to też jest, jesteśmy też wezwani do czystości w małżeństwie. Nie? To nie jest tak, że jak już jestem w małżeństwie, to już mogę wszystko. Nie. Dlatego, że miłość ma, seks ma być wyrazem miłości, a nie pożądania. I dlatego też są straszne problemy z tym. W małżeństwie bardzo wiele małżonków ma z tym problem, nie? Że ogromny. Czasami niektórzy się zmuszają do współżycia. I to jest bardzo rzecz, rzeczywistość taka, która, gdzie nie ma tam żadnej miłości. Tam po prostu nie ma żadnego daru. Tylko tam jest właśnie jakaś pożądliwość. I to też warto wołać, zobaczcie, tutaj do tej sfery pomoc święty. Nie, Panie, pomóż mi, bo ja na przykład, takie kobiety czasami są, przychodzą w Lubrze i mówią, proszę księdza, mój mąż zdradzał mnie z prostytutkami. Jak ja mam? I on oczywiście się nawrócił, ale ja nie jestem w stanie na niego patrzeć. On mnie nie pozwala już od roku, żeby on mnie w ogóle dotykał. Jest bardzo zraniona ta kobieta. Bardzo zraniona. I teraz zobaczcie, że zły dotyk nie można leczyć brakiem dotyku, tylko dobrym dotykiem. I dlatego tą sferę też trzeba powierzać Panu. Bo Bóg chce wszystko uznać. Bóg jest dobry. Bóg nie chce, żebyśmy po prostu, drodzy, jak to się mówi, jak coś się wydarzy, to od razu, że nam chce kasować jakieś takie szczęście w małżeństwie, w tej sferze czystości. Tylko, że to jest, drodzy, czasami rzecz tak trudna. Czasami niestety popełniamy takie różne błędy, że się już niczego nie da na nowo stworzyć. Czyli to jest bardzo trudna, trudna sfera, którą naprawdę wiele osób się zmaga. Ale zawsze możemy prosić tych świętych, w sposób szczególny dzisiaj Karolinę Kuskówną, właśnie żeby modliła się za małżeństwa, za te małżeństwa, które są właśnie dotknięte wszelką nieczystością, wszelkim złym wykorzystaniem tej seksualności. Bo Pan Bóg stworzył seks i on jest dobry. Taki był jego zamiar. On nie stworzył te rzeczy, że to jest sfera nieczysta. To jest dobra sfera, tylko po prostu przez media, przez egoizm ona została wypaczona. I potem są takie rany, zobaczcie, że musiałyby się naprawdę wielkie cuda wydarzyć, żeby czasami o ten cud warto prosić. Dlatego, że to daje, no, może Pan Bóg się zlituje, trudno powiedzieć, nie? Bo to są różne sytuacje, nie? Natomiast bardzo wiele małżeństw w tej sferze niestety jest nieszczęśliwych, nie? Niestety, dlatego, że Bóg pragnie tego szczęścia. Ogromnie, on ma ogromną litość, natomiast czasami po prostu niestety człowiek wejdzie w jakieś grzechy i potem jest nieszczęśliwy, nie? Tak jak na przykład pamiętam kiedyś, no mogę to powiedzieć, bo to oficjalnie mam dwie siostry, jedna siostra współżyła przed ślubem, druga nie. I ta, która współżyła przed ślubem, to mówi, że żałuje. W sensie takim, że ma takie poczucie, że jak wchodziła w małżeństwo, to już ta sfera była taka, jakby to powiedzieć, dotknięta, że ten mąż traktował ją troszeczkę jak przedmiot. I ona tak samo jego. A ta druga siostra zupełnie inaczej to wyglądało. Nie? To jest jakby istotna sprawa. I oczywiście każdy z nas ma jakby no, różne doświadczenia i księża, i słuchajcie, to ja czasami słyszę historie takie no, trudne. Natomiast jaki Pan Bóg jest niesamowity, że On jest tak dobry, że On chce błogosławić nam, że On chce przychodzić i te sfery też dotykać i leczyć. I warto o to prosić. I to też naprawdę jest ogromną męką, nie? Że Pan Bóg dał coś do szczęścia, a okazuje się, że to sprawia męczeństwo. Przez grzech. Przez grzech. I też, drodzy, jak to mówiłem, no, akurat Karolina Kuskówna tutaj nie popełniła żadnego grzechu, a jej ofiara była straszna. Czyli można by powiedzieć, czy też Jezus, zobaczcie, jak był ubiczowany, to była kara za nasze grzechy. I czasami też jest tak, że ktoś jest oskarżany o nieczystość, a w ogóle nic złego nie zrobił, nie? Na przykład taki kardynał Pell, nie wiem, czy słyszeliście o nim w Australii, nie? Że on był oskarżony, że kogoś molestował, a siedział w więzieniu nawet rok czasu. To jest też męczeństwo. Był niewinny, został uniewinniony, nie? Że coś tam pomówiono go. Nie? Jakiś kardynał też z Nowego Jorku, potem życie jest całkowicie zniszczone. Muszę przyznać się taką historią, która się wydarzyła w sierpniu albo w lipcu mój współbrat, z którym byłem w Pile, może słyszeliście tą historię, był na plaży i tam go oskarżono, że się masturbował, a to jest nieprawda, ja go znam bardzo osobiście i po prostu podali jego imię, zobaczcie, do publicznej wiadomości. On tego nie wytrzymał, rzucił się pod pociąg, bo czasami człowiek nie jest w stanie tego wytrzymać. I to też jest jakaś tajemnica, dlaczego to zrobił, co się stało. Nie? My nie wiemy do końca, jaką my mamy wytrzymałość. Nie? Dlatego zobaczcie, czasami te oskarżenia, które są w dzisiejszych czasach, czasami są one bezpodstawne, czasami podstawne. Nie? Czasami są księża, ja przyznam szczerze, że no, ja, bo to ja mówię teraz o sprawach trudnych, ale wydaje mi się, że ja mówię otwarcie i trzeba o nich mówić. Tam, gdzie ja jestem, był wcześniej taki proboszcz, który ma order, słuchajcie, sprawiedliwy wśród narodów świata. Ale się okazało potem, że gdzieś tam są podejrzenia, już nie żyje wiele lat, że gdzieś tam kogoś molestował. I teraz nie można nawet zrobić ulicy jego imienia. Nie? Więc jest jakaś tajemnica, zrobił coś dobrego i coś tragicznego. Że teraz pomyślcie sobie o tym, że każdy z nas ma w swoim życiorysie dobre rzeczy i złe. I Pan Bóg o tym wszystkim wie. I oczywiście karą, ja uważam, że wszystkich tych osób, księży, czy pedofilów, czy jakichś innych, trzeba ukarać w więzieniu. Oczywiście. Dlatego, żeby uniemożliwić im jakby jakąś tam rzecz. Nawet znam jednego księdza, który ma do końca życia zakaz pracy z młodzieżą. Nie? I to jest jakaś kara, ale kara, która ma też wymiar poprawczy, że on się gdzieś nawróci, już więcej tego nie robi, ale do końca życia, bo taka jest kara Watykanu, za 3 lata będzie mógł jakoś normalnie publicznie mszę świętą odprawiać. Bo zobaczcie, gdybyśmy my, jeżeli celem kary miałoby być zniszczenie człowieka, to przecież Pan Bóg tak nie kara. Kara w ogóle nawet w sądzie ma taki wymiar, żeby się gościu nawrócił, opamiętał, bo to jest kara. Ma wymiar zawsze pozytywny, nie? A my czasami po prostu już kogoś kasujemy, nie? Zobaczcie, nawet pomyślcie o takiej jednej rzeczy, co się dzisiaj dzieje w Kościele. Kiedyś, wszyscy wiemy dokładnie, że święty Piotr zdradził Jezusa. I wszyscy uczniowie o tym wiedzieli. Ale mimo wszystko on został papieżem i miał autorytet. Zobaczcie, to jest coś, co się zapomniał Azyju. I to jest szczerze napisane, że zdradził Jezusa. Wyobraźcie sobie dzisiaj, gdyby Jan Paweł II na kim numer stawił, kto by mu przebaczył? Byśmy przebaczyli, wszyscy by się odsunęli. Zobaczcie, jaki my wszyscy mamy problem tego osądu drugiej osoby. Osądu. A popatrzcie, jaki Pan Bóg jest miłosierny. Że on, jak to się mówi, sąd zostawił sobie. Umarł na krzyżu za każdego sensu. Oczywiście konsekwencje były do końca życia. Czy święty Paweł, niektóry przyszedł chrześcijan. Przyszło nawrócenie i on do końca życia mówił o sobie, że jest poronionym płodem. Tak on mówi, święty Paweł, nie? Więc to jest taka sprawa dosyć złożona, zobaczcie. Ilu jest świętych, którzy byli totalnie niewinni. Na przykład dzisiaj, jakby tak trochę wspomnę o nim, o arcybiskupie Antoni Baraniaku, mam taką książeczkę. I na przykład kardynał Wyszyński o nim pisze tak. Biskup Baraniak uwięziony był dla mnie niejako osłoną. Na niego bowiem spadły główne oskarżenia i zarzuty, podczas gdy mnie w moim odosobnieniu przez 3 lata oszczędzano. Nie oszczędzono natomiast biskupa Antoniego. Wrócił na Miodową w 1956 roku tak wyniszczony, że już nigdy nie odbudował swojej egzystencji psychofizycznej. Pozostawał człowiekiem drobnym, choć niezwykle aktywnym, podejmującym każdy trud bez wahania. O tym, co wycierpiał, można się dowiedzieć tylko od współwięźniów. Domyślam się, że mój względny spokój w więzieniu zawdzięczam jemu, bo on wziął na siebie jak gdyby ciężar całej odpowiedzialności prymasa Polski. To, co stworzyło między nami niezwykłą silną więź, wyraża się ona z mojej strony w głębokim szacunku dla tego człowieka, a zarazem serdecznej wdzięczności wobec Boga, że dał mu tak wielką moc, iż mogłem się na nim spokojnie oprzeć. Słuchajcie, pisze o tym kardynał Wyszyński, o temat Baraniaka. To, co on wycierpiał, słuchajcie, jak już był umierający, miał chyba tam raka, przez wiele lat umierał, no to przecież ci SB-cy to mu kładli pineski gdzieś tam pod paznokcie, żeby tylko jakby obciążył prymasa, bo on był jego sekretarzem. I to jest takie męczeństwo, które jest, można by powiedzieć, zapomniane. Teraz Jak mówię, wiesz pan, jak książeczkę, mam trochę tych książek, jak ktoś chciałby, to dobrowolna ofiara, a jak ktoś nie ma, to też może za darmo sobie książkę, mam tego 100, więc jak ktoś chciałby, taka książeczka, która ma tam 100 stron, szybko się to czyta, napisana przez księdza Wąsowicza, współbrata mojego, będzie można sobie poczytać. Natomiast to jest, zobaczcie, taka rzeczywistość, która dotyka dzisiaj i ona jest tak złożona, bo czasami my nie wiemy, dlaczego, czy ten człowiek cierpi z powodu swoich grzechów, czy ktoś po prostu na nim złożył jakieś oskarżenia. Czasami na przykład zobaczcie, ktoś z was cierpi na przykład i nie wiesz dlaczego. Nie wiesz dlaczego. Masz coś takiego. Ale co jest niesamowitego, że jesteś wtedy blisko Boga. Jesteś blisko Boga, bo Bóg jest właśnie taki, że On cierpi za nic. Czasami nasze cierpienia są spowodowane, zobaczcie, naszą winą, nie? Ale czasami są spowodowane grzechem innych. Nosimy grzechy innych na sobie, nie? Na przykład ja mam kuzynki we Wrocławiu, ich tata jest alkoholikiem i one noszą grzechy taty na sobie, nie są w stanie jakby no, znaleźć chłopaka, wyjść za mąż. Są bardzo ładne dziewczyny, słuchajcie, bardzo ładne. Nie są w stanie, bo po prostu tak są wyniszczone przez alkohol taty, nie? I to też jest trudna rzecz. Trudna, bo tych różnych grzechów, które dotykają Kościół, dotykają nas wszystkich, nikogo to nie oszczędza. W tym wszystkim pozytywną rzeczą jest to, że jest Pan. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, drodzy, żeby się z Nim związać. Dlatego, że my nie wiemy, co nas spotka. Czasami są takie sytuacje, ktoś umiera bliski w naszym życiu, nie wiemy dlaczego, my tego nie rozumiemy, bo taka jest historia człowieka. Taka jest historia. A jedyną pociechą dla nas jest Pan, który jest dobry, który nas kocha, który nas ogarnia, który chce mieć z nami więź, który wszedł w naszą historię, on jest całkowicie niewinny. Twoje cierpienia, my czasami mogę oskarżamy. Dlaczego dopuściłeś do czegoś tam, nie? Ale Bóg jakby mówi, są przekazania. Człowiek jest wolny. Ja mogę zrobić, co chcę. Mogę zrobić, co chcę. Wszyscy jesteśmy wolni. Nikt nie musi być w kościele, ale jak jesteś wolny, to nie wszystko, co zrobisz, przynosi korzyść. Dlatego, że my jesteśmy wszyscy pęknięci. My nie wiemy czasami, co jest zdrowe. Ja wam powiem, ja jestem proboszczem, dyrektorem i ja czasami nie wiem, co mam zrobić. Nie mam problemy ze księżmi i normalnie powinienem zrobić tak, ale jak zrobię, tak, to się może okazać, że ktoś odejdzie z kapłaństwa. I teraz tak, co mam zrobić? To nie jest takie proste. Ja mam po prostu problemy z czasami, jak człowiek otwiera oczy, to ja aż przytyłem z ważenia 10 kg, po prostu, jak się dowiedziałem o różnych rzeczach. I co mam zrobić? I teraz panie, co mam zrobić? A Pan Bóg mówi, nic nie rób, no ja mówię, czekaj. Nie, Pan Bóg jest taki dobry, że on czeka, zobaczcie. Przecież na przykład czasami niektórzy mówią, że Bóg nie grzmi, nie. Ja pamiętam, że miałem dziadka, który zawsze, jak słyszał, co się tam dzieje, a on akurat o polityki nie lubił, mówi, oby Hitler zmartwychwstał, zrobiłby porządek, nie? Miał takie jakieś pomysły, nie? Czasami myśmy tak chcieli, żeby ktoś zrobił porządek, nie? Żeby usunął tych jakieś tam osoby, nie? Które źle czynią. A zobaczcie, że Bóg tego nie robi, nie? Nawet jak Kain i Abel byli, to Pan Bóg nie pozwolił, żeby temu Kainowi stała się krzywda. Nie pozwolił szatanowi go zabić, nie? Hiobowi też nie pozwolił go zabić. Nie, Pan Bóg nie zabija. Pan Bóg nie ma takich pomysłów. No, to tyle. Powstańmy i zajdźmy do Pana Boga, proszę prosić. Modlitwie spontanicznej.
Powierzamy Ci, Panie.